Wspólnie będziemy próbowali zaradzić incydentom skierowanym przeciwko polskim miejscom pamięci na Ukrainie, zadeklarował szef MSZ Witold Waszczykowski po spotkaniu ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Pawło Klimkinem. Szef ukraińskiego MSZ-u przebywa dziś z jednodniową wizytą w Warszawie. Głównym tematem rozmów jest dialog polsko-ukraiński. W ostatnich miesiącach na Ukrainie doszło do serii aktów wandalizmu wymierzonych w polskie pomniki i miejsca pamięci. Ostatnio takie incydenty miały miejsce we wsi Huta Pieniacka i w Podkamieniu. Szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy, jak poinformował na wspólnej konferencji prasowej minister Witold Waszczykowski, rozmawiali m.in. o tym, jak zapobiec dewastacji polskich miejsc pamięci za naszą wschodnią granicą.
Rozmawialiśmy o wielu bilateralnych kwestiach politycznych, gospodarczych, historycznych, oczywiście ostatnich wypadkach, jakie miały miejsce na Ukrainie i uznaliśmy, że wspólnie będziemy próbowali zaradzić tym kwestiom. Tam, gdzie się da, być może wspólnie będziemy tworzyć jakiś system monitoringu, aby nie doprowadzać do incydentów, które w ostatnich czasach spotykają się z aktami, bądź to wandalizmu, a być może z aktami politycznej prowokacji. Wspólnie więc będziemy zastanawiać się i decydować, jak tę sprawę rozwiązać, jak ratować te pomniki polskie, które pozostały na Ukrainie.
Pawło Klimkin powiedział, że władze Ukrainy pracują obecnie nad polepszeniem ochrony i kontroli takich miejsc. Jak wskazał, spuścizna historyczna Polaków jest ważna dla Ukrainy. Szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy otworzyli dziś też pierwsze od ponad 3 lat spotkanie polsko-ukraińskiego forum partnerstwa. Przyjęcie unijnej waluty można rozważyć za od 10 do 20 lat, gdy Polska będzie bardziej podobna do krajów strefy euro, powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. Minister rozwoju i finansów był pytany o wywiad prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego, w którym padły słowa o wspólnej walucie. W ocenie lidera partii rządzącej przyjęcie euro uderzyłoby w gospodarkę, a co za tym idzie, oznaczałoby obniżenie stanu życia Polaków. Wicepremier podkreślił, że Polska nie jest jeszcze podobna pod względem struktury gospodarczej, branżowej, poziomu rozwoju i wynagrodzeń czy swobody przepływu usług do państw takich jak Francja czy Niemcy.
Jak będziemy za 10-20 lat dużo bardziej podobni co do wielu podstawowych parametrów makro- i mikroekonomicznych, to oczywiście można to rozważyć. Co nie stoi w sprzeczności z tym, że taką obligację przyjęliśmy wraz z traktatem akcesyjnym, ale z drugiej strony jest tutaj oczywiście pewna kolizja z zapisem w naszej konstytucji, która mówi o tym, że naszą narodową walutą płatniczą, naszym środkiem płatniczym jest złotówka, więc też musielibyśmy w referendum rozstrzygnąć to inaczej.
Kwestia przystąpienia do Eurolandu pojawia się co jakiś czas w dyskusji publicznej. Zwolennikiem przyjęcia wspólnej europejskiej waluty w Polsce jest m.in. PO i Nowoczesna. Od dziś roczne zeznanie podatkowe możemy rozliczyć w Urzędzie Skarbowym. Nowelę ustawy o PIT, która umożliwia takie rozwiązanie, podpisał prezydent Andrzej Duda. Z rozwiązania będą mogły skorzystać osoby uzyskujące dochody wyłącznie od płatników, także ci, którzy odliczają ulgi podatkowe. Dla państwa oznacza to także cięcie kosztów, m.in. na druku papierowych formularzy. Podatnik musi wypełnić elektroniczny wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego. Można to zrobić m.in. za pośrednictwem portalu podatkowego, w przyszłości też za pośrednictwem banku, w którym mamy konto. Poseł Janusz Szewczak, wiceszef Sejmowej Komisji Finansów, podkreśla, że jest to jedno z tych narzędzi, które ułatwi kontakt z fiskusem.
To jest na pewno jakieś ułatwienie dla części polskiego społeczeństwa, żeby ten Urząd Skarbowy te prace techniczne, biurokratyczne wykonywał. Oczywiście chcielibyśmy bardzo, żeby Polacy mieli dużo do wypisywania w tych PIT-ach, no choćby ze względu na lepsze dochody. W tym kontekście na pewno każdy by chętnie nawet sam wypełnił, poniósł ten trud, gdyby mógł spokojnie, prawda, odprowadzać podatki, a jednocześnie, żeby zostawało tyle na życie, no żeby choćby na starość można było jakoś godnie funkcjonować. I to chyba bezdyskusyjna, niekonfrontacyjna ustawa, którą wszyscy chętnie popierali.
Ministerstwo Finansów przewiduje, że w tym roku z nowej możliwości może skorzystać nawet 25% podatników. Budżet przez następne 6 lat ma w ten sposób zaoszczędzić około 20 milionów złotych. 10 posłów powołało Parlamentarny Zespół na Rzecz Prawa do Życia. Jego przewodniczącą została poseł Kukiz15 Anna Siarkowska, a funkcje wiceprzewodniczących sprawują posłowie PiSu Teresa Glenc i Piotr Uściński. W skład zespołu weszli też parlamentarzyści kół Republikanie oraz Wolni i Solidarni. Jego celem jest m.in. pilnowanie przestrzegania w Polsce prawa do życia, analiza projektów dotyczących kwestii ochrony życia oraz współpraca z organizacjami pro-life. Poseł Piotr Uściński podkreśla, że ważne jest też propagowanie tych idei wśród parlamentarzystów.
Zespół w sprawie ochrony życia będzie zajmował się przeciwdziałaniem aborcji. Będziemy, mam nadzieję, dołączać do pewnych akcji społecznych informujących o tym, że aborcja jest złem. Będziemy wspierali rząd w realizacji programu Za życiem. Uważamy, że trzeba faktycznie cały czas pracować ze społeczeństwem. Trzeba pokazywać, że aborcja jest zła i że warto jest urodzić dziecko, warto jest te dzieci wychowywać. W ten sposób myślę, że te działania będą najlepsze, najskuteczniejsze.
Parlamentarny Zespół na Rzecz Prawa do Życia ma charakter otwarty, co oznacza, że mogą się do niego zgłaszać także inni posłowie i senatorowie. Według zapowiedzi spotkania będą się odbywały przynajmniej raz w miesiącu. Prezydent Andrzej Duda wpisał 10 nowych obiektów na listę pomników historii. Znalazły się wśród nich m.in. radiostacja w Gliwicach, żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew w Ozimku oraz zespół opactwa benedyktynów w Tyńcu. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim szef państwa polskiego podkreślał znaczenie nowych pomników historii.
Właściwie każdy z tych obiektów jest elementem bezcennym. Każdy z tych obiektów niesie w sobie wielką historię. Każdy jest w jakimś sensie perłą i myśli technicznej, i architektury, dziełem inżynierskim, a także z całą pewnością można powiedzieć również i przejawem twórczości artystycznej, bo w każdym z tych obiektów jest artyzm.
Pomnik historii to jedna z form ochrony zabytków o wyjątkowym znaczeniu dla historii i kultury Polski. Formuła ta funkcjonuje od 1994 roku. Ostateczną decyzję o wpisaniu zabytkowego obiektu na listę pomników historii podejmuje prezydent. Obecnie jest to 60 zabytków szczególnej rangi, w tym Kraków jako historyczny zespół miasta, Częstochowa z zespołem klasztornym Jasnej Góry, czy Toruń jako zespół staromiejski. Na zakończenie Watykan. Jesteśmy powołani do miłości, do miłosierdzia, powiedział ojciec święty Franciszek podczas cotygodniowej audiencji ogólnej. Papież w rozważaniach nawiązał do fragmentu z listu do Rzymian. Mówił o kwestii realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego. Z tym przykazaniem, jak dodał, związana jest radość chrześcijańskiej nadziei. Apostoł Paweł zachęca, byśmy uznali, że jesteśmy grzesznikami i również nasz sposób miłowania naznaczony jest grzechem.
Sam z siebie nie jesteśmy w stanie prawdziwie kochać. Potrzebujemy, aby Pan stale w nas odnawiał ten dar w naszym sercu poprzez doświadczenie Jego nieskończonego miłosierdzia. Wtedy na powrót będziemy doceniali rzeczy małe, proste, rzeczy zwyczajne. Będziemy też zdolni, by miłować innych, tak jak ich miłuje Bóg, pragnąc ich dobra, to znaczy, aby byli świętymi, przyjaciółmi Boga. Będziemy też szczęśliwi z powodu możliwości stawania się bliskimi ludźmi, ubogich, pokornych.
Na zakończenie audiencji papież pozdrowił przybyłych pielgrzymów. Zwracając się do Polaków, ojciec święty powiedział:
Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Bracia i siostry, czas Wielkiego Postu jest szczególnie sposobny, abyśmy otwierali serca na łaskę miłosierdzia Boga i doświadczyli Jego miłości. Z rodzącą się z tego doświadczenia nadzieją idźmy do braci, szczególnie do tych, którzy potrzebują miłości i konkretnego wsparcia, aby nasze świadectwo pomogło im stawać się przyjaciółmi przebaczającego Boga. Niech Jego błogosławieństwo stale Wam towarzyszy.
La sua benedizione vi accompagni sempre.
Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Jutro we wschodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotny deszcz, a w Karpatach śnieg. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu miejscami, głównie na wybrzeżu i na Pomorzu, słaby deszcz. Temperatura maksymalna przeważnie od 5-9 stopni. Cieplej do 11 na południowym zachodzie i na zachodzie. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 80 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie jutro w południe wyniesie 1009 hektopaskali. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.